A teraz już o najnowszym dokumencie papieskim Amoris Laetitia. 8 kwietnia został opublikowany dokument Ojca Świętego, podpisany 19 marca. Jest on podsumowaniem dwóch zgromadzeń synodu biskupów poświęconych rodzinie. Odbyły się w październiku 2014 i 2015 roku. Adhortacja Amoris Laetitia, radość miłości. Co księdza poruszyło i które słowa szczególnie przemówiły w tej adhortacji?
Mnie poruszył taki fragment dotyczący wychowania. To jest chyba 5-6 punktów. Z tej racji pewnie moich takich zainteresowań naukowych i zawodowych, bo w tym fragmencie bardzo dużo jest mowy jest o współczesnej technologii. Papież używa takiego ciekawego stwierdzenia, mianowicie mówi o autyzmie technologicznym na poziomie rodziny. To znaczy, że technologia dzisiaj na poziomie rodziny oddziela nas jednych od drugich, buduje bariery i mury. I przez to ta spójność rodziny, te wzajemne więzi nie są tak silne jak kiedyś, bo jeżeli każdy dzisiaj zasiada przed swoim ekranem, a niektórzy przed dwoma ekranami, to oni mają interakcję z tymi ekranami, a nie mają interakcję ze swoimi domownikami, a już nie mówię o swoich sąsiadach. Czasem poznają ich dzięki serwisom społecznościowym.
Powiedział ksiądz tutaj o tym fragmencie, który też z racji księdza zainteresowani pracy naukowej jest istotny, ale czy też odczytuje ksiądz tą adhortację jako jakiś komunikat do kapłanów, bo też mówi się o tym, że te treści i informacje, które zostały tam przekazane na temat małżeństwa, mogą być inspiracją dla kapłanów czy zakonników.
Według mnie adhortacja jest przede wszystkim komunikatem do rodzin i małżeństw. Natomiast obok nich oczywiście także do duszpasterzy, bo jest ten cały rozdział poświęcony rozeznawaniu duszpasterskiemu pewnych problemów współczesnej rodziny. I tak niewątpliwie jest, ale to nie jest dokument o życiu kapłańskim czy o kapłanach i ich posłudze w kościele, ale to jest dokument o rodzinie i o małżeństwie.
To skoro o rodzinie mowa, rodziny wielodzietne i więzi między pokoleniami to też wartość, którą szczególnie podkreśla Franciszek.
Tak, rodziny wielodzietne mówi o nich jako o pewnym bogactwie życia kościoła i życia też społeczeństw. W numerze 167 pisze, rodziny wielodzietne są dla kościoła radością, w nich miłość wyraża swoją hojną płodność. Także to na temat rodzin wielodzietnych. Natomiast wiadomo, że jakby tą podstawową więzią w rodzinie jest więź małżeńska. I tutaj papież też pisze wyraźnie w numerze 52, że jest to tylko wyłączny i nierozerwalny związek między mężczyzną a kobietą. Nie można dyskutować o jakichś innych sposobach rozumienia małżeństwa, bo to nie ma sensu. To jakby też do niczego nie prowadzi.
Nie ma co się oszukiwać, ale przeciętny katolik rzadko raczej sięga po dokumenty papieskie. Dlaczego akurat powinien sięgnąć po adhortację? Bo mówi się też o tym, że jest pisana takim prostym językiem właśnie dla współczesnych.
Jest pisana prostym językiem, takim, który myślę adhortacje ani Benedykta XVI, ani Jana Pawła II nie miały. One miały inny język. Tutaj nawet chociażby cytaty z poetów argentyńskich, które się wcześniej nie zdarzały, występują u papieża Franciszka, co jest zrozumiałe. Natomiast tu jest też odpowiedź na wszystkie te pytania, które jakby dzisiaj rodzinę dotykają i w ogóle też rodzinę i małżeństwo. A więc mamy i związki niesakramentalne, i problem gender, i problem in vitro, i problem homoseksualizmu, aborcji, antykoncepcji, eutanazji. To wszystko jest powiedziane. Problem feminizmu chociażby też pojawia się w tej adhortacji.
No właśnie, papież również pozytywnie patrzy na ten zjawisko feminizmu, oczywiście pod pewnym warunkiem.
Gdy nie domaga się uniformizmu lub zanegowania macierzyństwa. Tak dokładnie pisze w numerze 173.
Ale również te inne zjawiska i problemy, o których wspominał ksiądz, tutaj chyba przeczą temu wizerunkowi Franciszka, o którym mówi się, że jest takim papieżem liberalnym, otwartym na nowoczesność, na pewne trendy często lewicujące.
Tak, zacytuję to chociażby, co papież pisze na temat przerywania ciąży, aborcji, zabijania dzieci nienarodzonych. Pisze, że środki te są nie do przyjęcia także w miejscach o wysokim przyroście naturalnym. To tyle na temat antykoncepcji. W żaden sposób nie można przedstawiać możliwości podejmowania decyzji w odniesieniu do tego życia, jakby chodziło o prawo do własnego ciała. A o lekarzach, do lekarzy mówi, że muszą pamiętać o moralnym obowiązku sprzeciwu sumienia w takich sytuacjach. To jest numer 83. Tak samo jeżeli chodzi na przykład o to, co często nas dzisiaj, o czym często dyskutujemy, o ideologii gender, że nie wolno zapominać, że płeć biologiczna, tak pisze papież, że płeć biologiczną oraz rolę społeczno-kulturową płci można odróżniać, ale nie rozdzielać. Nie popadajmy w grzech usiłowania zastąpienia Stwórcy, tak pisze Franciszek. Jesteśmy stworzeniami i nie jesteśmy wszechmocni. To numer 56. I w 175 jeszcze pisze: jasna i dobrze określona obecność obu postaci, męskiej i żeńskiej, tworzy najbardziej właściwe środowisko dla dojrzewania dziecka. Także to jest szereg takich odpowiedzi na te pytania, które dzisiaj jakby nas nurtują i niektórzy może mieli jakieś wątpliwości, że papież, nie wiem, zmieni naukę Kościoła albo pójdzie zupełnie inną drogą. To jest jakby wszystko potwierdzone to, co do tej pory Kościół głosił i czego nauczał. I co pisał też Jan Paweł II w adhortacji Familialis Consortio. Jeszcze może jeden cytat dotyczący związków homoseksualnych, numer 251. Odnośnie do projektów zrównywania związków osób homoseksualnych z małżeństwem nie istnieje żadna podstawa do porównywania czy zakładania analogii, nawet dalekiej, między związkami homoseksualnymi a planem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny. To niedopuszczalne, aby kościoły lokalne doznawały nacisków w tej materii oraz aby organizmy międzynarodowe uzależniały pomoc finansową dla krajów ubogich od wprowadzenia praw ustanawiających małżeństwo między osobami tej samej płci. Numer 251.
Są też jednak komentarze, że w tej adhortacji pojawia się pewien brak precyzji w niektórych zagadnieniach, czy też, jak twierdzą niektórzy, należy traktować to jako utrzymanie dotychczasowego nauczania.
To znaczy, te komentarze przede wszystkim jakby dotyczą tego rozdziału, który mówi na temat potrzeby rozeznania duszpasterskiego.
Rozdział 8, towarzyszyć, rozpoznać i włączyć to, co kruche, dotyczy sytuacji osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach.
Tak. Trzeba powiedzieć, że do takiego rozeznania duszpasterskiego zachęcał też Jan Paweł II w encyklice Familialis Consortio. On tam pisał dokładnie: niech wiedzą duszpasterze, że dla miłości prawdy mają obowiązek właściwego rozeznania sytuacji. Chodzi po prostu o to, że sytuacje różnych ludzi są różne. Różny jest stopień odpowiedzialności za określoną sytuację ludzką. Różna jest chęć poprawy. Różne są sposoby jakby wyjścia z tych trudnych sytuacji. Także to trzeba rozeznać. Nie można podchodzić do tej sytuacji człowieka jedynie jurydycznie, prawnie. Natomiast papież pisze też wyraźnie: rozwód jest złem. Numer 246. Natomiast związek niesakramentalny, pisze o nim, że powinno być jasne, że nie jest to ideał, jaki proponuje Ewangelia dla małżeństwa i rodziny. Także z jednej strony wrażliwość duszpasterska na sytuację konkretnego człowieka, która może być dla niego bardzo bolesna, która może być dla niego krzyżem, trudnością, jakimś niepokojem, a z drugiej strony pewna prawda ewangeliczna, której nie możemy zaprzeczyć.
Powiedział ksiądz o tym rozeznaniu. Czy w związku z tym rozeznaniem nie powstaje pewne niebezpieczeństwo myślenia, że Kościół popiera podwójną moralność?
Nie wiem, skąd by się to mogło brać, bo tak naprawdę papież pisze też w adhortacji Amoris Laetitia, że tak naprawdę to rozeznanie, nawet jeżeli rozeznajemy, że sytuacja obiektywnie od strony eklezjalnej danego związku jest zła, to jednocześnie pisze, że tak naprawdę to rozeznanie tej sytuacji powinno prowadzić do tego, do rozwojowi ku sakramentowi małżeństwa, aby ci ludzie mogli, zapragnęli skorzystać z tej łaski, jaką Pan Bóg daje w sakramencie małżeństwa. To nie jest rozeznawanie po to, abyśmy jakby klepnęli ich po plecach, powiedzieli: nic się nie stało, ale wręcz przeciwnie. Powiedzieli: no, nie jest dobrze, ale są jeszcze drogi wyjścia. Są jeszcze drogi wyjścia. Tak naprawdę jakby tutaj o to chodzi. Wiadomo, wiem, że interpretacje są różne, zwłaszcza na Zachodzie, zwłaszcza pojawiły się jakieś takie próby trochę, myślę, że trochę też naciągania tych słów papieskich. Natomiast to, co mówi też kardynał, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Miller, że jakby ani papież, ani sobór nie mogą zrobić nic, co jest w sprzeczności z tradycją, z doktryną Kościoła i z prawem naturalnym.
Ale też na początku samej adhortacji padają takie słowa: w każdym kraju lub regionie można szukać rozwiązań bardziej związanych z inkulturacją, wrażliwych na tradycje i wyzwania lokalne.
No tak, jest to jakieś wyzwanie, bo przecież sytuacja rodzin w Europie jest inna, w Afryce jest inna, nawet jeżeli chodzi o wzajemne relacje, o rolę męża, żony w rodzinie.
No ale to idąc tym tropem, papież też niedawno powiedział, że duża część małżeństw jest nieważna i podaje tu przykład chociażby swoich rodzinnych stron, gdzie często ludzie też żyją bez związku sakramentalnego, ale uważa, że te związki są ważne, te małżeństwa są ważne, dlatego że ludzie często tam ze względu na przesądy nie biorą ślubu, ale obserwując to, jak żyją, można powiedzieć, że to jest ważne, natomiast często komentując to, co dzieje się tu w naszej Europie, europejskiej tradycji papież nazywa te związki nieważnymi. To w takim razie, idąc tym tropem, można powiedzieć, że ta inkulturacja tak wygląda i można powiedzieć, że tamte związki są ważne, a tutaj te nie?
Ale papież tego nie wyraził w żadnej formie, powiedzmy sobie, ex cathedra. Można by to sądzić, że to może być jakiś głos w dyskusji.
Czyli słuchajmy bardziej magisterium, a nie konferencji na pokładzie samolotu.
Można też tak powiedzieć. Wiadomo, że to są zupełnie dwie różne rangą wypowiedzi. Natomiast to, co jest...
Ta padła podczas przemówienia w Bazylice na Lateranie.
Aha, no być może, że tak było. Natomiast mówię, to jest zachęta do jakiejś tak dyskusji na temat małżeństwa i rodziny, których sytuacja we współczesnym świecie no nie jest łatwa i powinniśmy wyjść naprzeciw, jednocześnie nie tracąc niczego z depozytu, jaki nam pozostawił Jezus Chrystus odnośnie sakramentu małżeństwa i roli rodziny w życiu człowieka.
Ale skoro mówimy o tym rozeznaniu, więc jest tutaj ważna rola kapłana, spowiednika, który obserwuje dany związek, daną parę. Czy zauważył ksiądz już coś takiego, czy w ogóle pojawiło się formalnie być może formacja, szczególna formacja spowiedników, którzy będą przygotowywani do radzenia sobie w takich sytuacjach?
No o tych sytuacjach zawsze w formacji spowiedników się mówiło, że właśnie są ludzie, którzy przychodzą, a którzy żyją albo w jakichś związkach nieformalnych, albo w powtórnych związkach i tak dalej.
Ale do niedawna sprawa wydawała się oczywista, że no, są wyłączeni z życia sakramentalnego. Teraz pozostaje pewien znak zapytania.
To jest też to, co papież napisał w Amoris Laetitia. Oni nie są ekskomunikowani, ale też nie jest tak, że nic się nie stało. I trzeba znaleźć im takie formy uczestnictwa w życiu Kościoła, a jednocześnie pozwolić, aby to ich życie mogło rozwijać się ku sakramentowi małżeństwa. Czasem to jest bolesna, długa droga, czasem to jest droga krzyżowa. Ja wiem, że to nie jest łatwe.
I też czytamy w adhortacji, Kościół dysponuje solidną refleksją na temat uwarunkowań i okoliczności łagodzących. Nie wszyscy w sytuacjach nieregularnych żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej.
No to trzeba, mówię, rozeznać bardzo mocno indywidualną sytuację każdego człowieka. Myślę, że tutaj to, co kardynał prefekt Kongregacji Nauki i Wiary zapowiadał jakiś czas temu, nie wiem, czy to się zrealizuje, że być może potrzebny jest pewien komentarz do Amoris Laetitia, przygotowany właśnie przez kongregację, aby uściślić pewne rzeczy, szczególnie może nie tyle uściślić, co mocniej rozłożyć akcenty, szczególnie w tych punktach, które gdzieś tam są dyskutowane, często nawet przez ludzi, którzy nie za bardzo jakby są osadzeni w tej dyskusji, czy w tej doktrynie Kościoła dotyczącej właśnie małżeństwa i rodziny, w tym przekazie Kościoła.
Ale też wracając do tego słowa klucz, rozeznanie, nie należy go chyba rozumieć jako poszukiwanie współczującego księdza, który powie osobie, która przychodzi do spowiedzi, dokładnie to, co ona chce usłyszeć.
No o to chodzi, bo spotkanie w sakramencie pokuty i pojednania z jednej strony jest, ma ten aspekt sądowy, a z drugiej strony ma ten aspekt, powiedziałbym, taki w cudzysłowie medyczny, to znaczy ma leczyć, więc czasami jest tak, że nie można udzielić rozgrzeszenia. I to jest, trzeba tą sytuację przedstawić w taki sposób, aby ta sytuacja nie raniła człowieka, ale aby raczej to było takie wspólne zastanawianie się, no jest sytuacja jaka jest, ale wspólnie zastanawiajmy się, jak z tej sytuacji wyjść, a przede wszystkim módlmy się jedni za drugich. Tak jak papież napisał, te osoby nie są ekskomunikowane.
Wspominał ksiądz tutaj również o tych wcześniejszych dokumentach papieskich, poprzednich chociażby papieży. Jest również dokument Adhortatio Familiaris Consortio Jana Pawła II. Czy w związku z tym ten dokument, najnowszą adhortację Franciszka, należy brać w połączeniu, interpretować z całym magisterium Kościoła i nauczaniem poprzednich papieży? Czy mamy do czynienia tu z pewnym wyłomem, nowością, którą należy traktować indywidualnie?
Oczywiście, że trzeba traktować w takim kluczu tych poprzednich dokumentów Kościoła, chociażby dlatego, że Franciszek bardzo często powołuje się na świętego Jana Pawła II i na Familiaris Consortio. I tak samo powołuje się na Pawła VI i na Humanae Vitae. I nawet pisze w numerze 222, że w tym sensie powinna być ponownie odkryta encyklika Humanae Vitae. Jakby zachęca nas na nowo do tego, abyśmy odkryli na nowo encyklikę Pawła VI Humanae Vitae, która, jak wiemy, też była strasznie oprotestowana i wywołała masę różnych... I wtedy już się wydawało, że Kościół jakby stoi, że tak powiem, wbrew wbrew światu i nie rozumie świata. Papież mówi właśnie, trzeba do tego wracać, do lektury Humanae Vitae, tak samo jak do Familiaris Consortio. Wtedy może dopiero ujrzymy we właściwym świetle to, co jest w Amoris Laetitia.
Jeszcze wracając do tej adhortacji, kwestia młodych ludzi, którzy żyją bez ślubu, również jest tutaj podkreślona.
Tak, to jest kwestia wszystkich tych związków tak zwanych niesakramentalnych. Papież pisze, że w perspektywie boskiej pedagogii Kościół zwraca się z miłością do tych, którzy uczestniczą w jego życiu w sposób niedoskonały. Wraz z nimi modli się o łaskę nawrócenia, zachęca ich do czynienia dobra, do wzajemnej troski z miłością jedno o drugie oraz do zaangażowania się w służbę wspólnocie, w której żyją i pracują. Tak jest w numerze 78. A z kolei w numerze 79, dlatego też należy jasno wyrażać naukę, ale trzeba unikać osądów, które nie uwzględniają złożoności różnych sytuacji i koniecznie zwracać uwagę na sposób, w jaki ludzie żyją i cierpią z powodu stanu, w jakim się znajdują. A więc jasno wyrażać naukę, ale unikać osądów.
Niech więc również ten fragment będzie zachętą dla młodych, którzy być może sięgną po lekturę adhortacji papieskiej jeszcze przed Światowymi Dniami Młodzieży. Za wizytę w studiu dziękuję księdzu doktorowi Krzysztofowi Łuszczykowi.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I w nawiązaniu do mojej rozmowy z księdzem doktorem Krzysztofem Łuszczykiem, doprecyzowując pewne pytanie, które tam zadałem, powoływałem się na słowa papieża z Bazyliki Świętego Jana na Lateranie z wystąpienia czerwcowego. Papież otworzył wtedy doroczny kongres duszpasterski swej diecezji, wygłosił przemówienia, następnie zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań. Jak donosi gość.pl, papież m.in. mówił, kultura prowizoryczności przejawia się wszędzie, również w życiu kapłańskim i zakonnym. Prowizorka. Z tego też powodu zdecydowana większość naszych małżeństw sakramentalnych jest nieważna, bo mówią tak na całe życie, ale nie wiedzą, co mówią, bo mają inną kulturę. Gość.pl poinformował również, że Watykan doprecyzował fragment wypowiedzi papieża Franciszka ze zjazdu. W oficjalnym zapisie słowa znaczna większość małżeństw sakramentalnych jest nieważna zamieniono na część małżeństw. I dalej papież mówił, że w Buenos Aires większość par przygotowujących się do małżeństwa żyje w konkubinacie, podkreślił, że nie należy przynaglać ich do zawarcia sakramentu. Franciszek przyznał również, że są też patologie, jak na przykład w północno-wschodniej Argentynie, gdzie sakrament odkłada się na starość, bo istnieje przesąd, że ślub kościelny odstrasza męża. Z tym przesądem trzeba walczyć, ale powiem wam, że w tych konkubinatach widziałem dużo wierności. Jestem przekonany, że jest to prawdziwe małżeństwo. Mają one łaskę właściwą małżeństwu właśnie ze względu na zachowywaną wierność, powiedział papież. I na zakończenie naszej audycji tradycyjnie zapraszam na radioszczecin.pl/religia w dziale zapowiedzi wydarzeń o tym, co w najbliższym czasie na Pomorzu Zachodnim, nie tylko jeśli chodzi o wydarzenia kościelne, no i też warto podkreślić, że w tym tygodniu rozpoczyna się kolejny jarmark jakubowy przy szczecińskiej katedrze. Więcej szczegółów zapewne w kolejnej audycji, a więcej o tym, co na jarmarku jakubowym, będzie można również znaleźć na naszej stronie internetowej. Nasza audycja o stałej porze już za tydzień, wtedy również kolejne notowanie chrześcijańskiej listy przebojów. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.